Przejście graniczne.
Moją rozmówczynią jest dzisiaj Aleksandra Zińczuk. Osoba wielu talentów i umiejętności i przede wszystkim kompetencji kulturowych, literackich, historycznych i powiedziałabym nawet ogólnoludzkich, co ma duże znaczenie w temacie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, a będzie to język chachłacki. I tutaj, Ola, zwracam się do Ciebie nie tylko jako do literaturoznawczyni, ale przede wszystkim jako do twórczyni, współtwórczyni, animatorki wielu niezwykłych inicjatyw związanych z kulturą pogranicza, z kulturą duchową pogranicza i z kulturą w ogóle, z językiem, z literaturą. Jesteś współautorką wielu wydawnictw poświęconych tej tematyce, poświęconych upamiętnianiu, w ogóle mówieniu o pamięci, w tym o trudnej pamięci, jakiej doświadczamy na tym wschodnim polskim pograniczu. Jesteś też redaktorką pisma Kultura Enter, które w ogóle serdecznie polecam. I z tej perspektywy, czy też z tych perspektyw, bo myślę, że ważne jest tu takie skupienie kilku, powiedziałabym, soczewek właśnie na ten temat. Dlatego właśnie z Tobą chciałam porozmawiać o tym niezwykłym zjawisku, które budzi wiele emocji, a w pokoleniu takim młodszym typu dzisiejszych 20-30-latków, którzy zaczynają zajmować się tematyką pogranicza wschodniego, to jest dla nich wielki znak zapytania, czyli język chachłacki. Co to jest język chachłacki? I czy to jest język, czy gwara?
Dziękuję bardzo za tą rozmowę, za zainteresowanie tym tematem. Ja rzeczywiście pochodzę sama z pogranicza, więc zetknęłam się z językiem chachłackim, z takim określeniem, którego używają mieszkańcy Włodawy i okolic przede wszystkim. A więc dawne pogranicze polsko-ukraińskie czy polsko-ruskie, zależy w którym okresie byśmy opowiadali o tej historii pogranicza naszego. Jest to oczywiście gwara, w której najwięcej mieszają się z polskimi słowami słowa z języka ukraińskiego. I też ten temat próbowałam badać na studiach na filologii polskiej na UMCS-ie. W zasadzie taką ciekawostką od początku było, cóż jest ten chachłacki, ale muszę od razu powiedzieć, że nie budziło to nigdy pejoratywnego znaczenia, jakie odkryłam dużo, dużo później. A mianowicie ja, będąc jeszcze na studiach czy w klasie średniej, mimo że mieszkam na pograniczu, to pogranicze było dla nas zamknięte. Ja na Ukrainę czy na Białoruś pojechałam dopiero bardzo późno, tak naprawdę na studiach czy po studiach. I tam zaczęłam też poznawać język na przykład ukraiński na konferencjach, zanim zaczęłam też robić ekspedycje naukowe i nagrywać najstarszych mieszkańców, między innymi Wołynia, Galicji. To wcześniej nie znałam tego potencjału negatywnego, które niosło to słowo chachłacki. A mianowicie tutaj taki krótki przypis, że nazwę to niestety w taki pejoratywny sposób obmyślili sami Rosjanie, umniejszając mniejszej kulturze, mniejszemu językowi w cudzysłowie, odmawiając równości takiej literackiej, że jest to mowa gwarowa, chachłacka, byle jaka, może tak. Więc ja dzisiaj, mówiąc o chachłackim, z pełnym zrozumieniem dla mnie, dla mieszkańców, mówię, miejsca, gdzie wyrastałam, to było coś naturalnego i my nie wiedzieliśmy często o tym, że to jest negatywne mówienie na chachły, czyli bardzo pogardliwie na nazwanie przez Rosjan Ukraińców. My tego nie wiedzieliśmy. To już ta propaganda, która wcześniej przesyciła ten język, zostawiła ten ślad w nazwie. Ja wiedziałam też od swoich dziadków, że przed wojną na przykład bardzo łatwo porozumiewali się w takim wielokulturowym miasteczku jak Włodawa, czy na pograniczu innych miasteczkach, gdzie żyli zarówno Żydzi wokół siebie z Polakami i Rusinami, że często tak naprawdę ludzie między sobą język nie stanowił bariery, więc dogadywali się i też mówili tak w tak zwanym pochachłacku, też każdy się mógł dogadać, każdy mógł się porozumieć. I dzisiaj ja zastępuję to bardziej językiem tutejszym, bo zobaczmy, na Podlasiu mamy tak zwany, mówi się po prostemu, czy po prostu język prosty, czyli ten język, gdzie też jest tak naprawdę gwara lokalna. Może tam jest więcej języka białoruskiego też ze względu na położenie. I tak wydaje mi się, że ładniej to sięga do naszych opowieści o Poleszukach, o tutejszych, że jest to język tutejszy bez tego negatywnego ładunku chachłacki.
Ja urodziłem się 3 sierpnia 1919 roku w селі Ставки. Батько Михалко називався, to znaczy Micha, мати Анастазія. Ну, і маю трьох синів, всі поженяні, але не вдома. Йон в Хомі, другий в Дорогуску, а третій в Ставках, але на селі, там за шосою. Ну, утримуємо там контакти з собою. Вони нас запрошують, ми їх запрошуємо, так же не чужеємося. Ну, що ж тут ще сказати? О, господарів я, господарів на ролі, на землі. Але моєю такою амбіцією було добре господарити ведло książkowych якихось там записів, щоб то показатися в селі. То я заложив сад. Невеликий той сад був, але 100 штук дерева, то єднак треба було ходити коло того дерева. Я і прискав, а кілька ми овощі возили на ярмарок, фурманкію, жінкію заїдемо і накладемо, здесь еліганцько в скриньках продають овощі. А ми на возові вистали на віз, повна хвіра, приходять, вибирають, я дозволяю вибирати, вони вибирають, і беруть найліпше, і в кольцу, до кінця доберуть, і розкуплять все. Ірод цар за Христом ганявся, він за ним дуже побивався. На сидельце не вдержав, сказку був чи не убирвався, та й впав на шлях. А звезда понодила сара, спішимся вільки господаря. Вітали пастирє, пошли прийшли царіє, цару всіх. То теж на колєдді співали, як шикували, вечерю кулєднію. А в печі палюхи кипіли, там мої оченьки гляділи. То я в піч заглядав, по одному витягав, бо добре були. А як вже палюхів не стало, поліз я на гору Пусало. То я сала не достав, з драбиною з гори впав, забився.
Dwie rzeczy mi bardzo mocno zarezonowały, takie nawet odkrycia, powiedziałabym, w tym, co teraz mówiłaś. Jedna to jest niesamowita sprawa, której myślę, że bardzo mało poświęca się miejsca w różnych konferencjach, opracowaniach, publikacjach dotyczących pogranicza, że często pogranicza są to, myślę, że to jest jakaś genialna w ogóle myśl, że są zamknięte, tak w cudzysłowie zamknięte, tak symbolicznie dla samych mieszkańców pogranicza, że w zależności od jakby, czy to jest na wschodzie, czy na zachodzie Polski czy na południu, w zależności od różnych realiów historycznych, to jest albo takie zamknięcie symboliczne, że jakby sam mieszkając tam nie możesz dotknąć niektórych tematów, na przykład w rozmowach w rodzinie, bo dotyczą trudnej historii rodziny. A drugą, którą rzeczą, którą też jakby odczułam w tym, co powiedziałaś bardzo mocno, to doświadczyłam tego sama niedawno, nagrywając osoby takiego najstarszego pokolenia w Dąchobrodach, w Hannie, prosząc je, żeby jakby w pierwszej osobie, właśnie w swoim języku, tym, którym do dzisiaj też mówią na co dzień, żeby o sobie opowiedziały, o fragment swojej historii. I teraz było, jakby towarzyszyło temu klasyczne zjawisko, czyli jak ja zadawałam pytania po polsku, no to wiadomo, że to jakby w pierwszej chwili nie zaskakiwało, że to było nie jak naturalna rozmowa, tylko taki zadany temat, no to roboczo, nie? Tak dziennikarsko wręcz, że ja zadam takie techniczne pytanie i ktoś mi dopiero w swoim języku odpowiada. I w pewnym momencie, właśnie w spotkaniu z jedną z rozmówczyń, zaczęłam zadawać pytania po ukraińsku, bo mi się wydawało, że to będzie właśnie takie mniej sztuczne i bardziej otwierające, że jakby w brzmieniu to będzie dla tej pani takie naturalne, bardziej w rozmowie. Mimo podobieństwa do języka ukraińskiego w brzmieniu, w wymowie niektórych głosek, w ogóle w takiej melodii języka, to nie było to. To było dla mnie niesamowite i to też wybrzmiało w tym, co powiedziałaś, że te rzeczy związane z językiem są, że one w ogóle nie są twarde, że można rozpracowywać od strony, nie wiem, leksykalnej, gramatycznej, etnolingwistycznej języki, ale że jakby różnice między nimi, to co powoduje, że uznaję język mój jako mój, to są jakieś niuanse, to są rzeczy niedostrzegalne, nie w ogóle nienazywalne. I ja tego doświadczyłam, że wydawało mi się, że się zbliżę do tego języka tamtejszego, mówiąc po ukraińsku, nic bardziej mylnego. To nie był ten język, mimo że tak bardzo podobny. A powiedz, jak robiłaś te wywiady, jak rozmawiałaś z ludźmi, jak ludzie sami tam w okolicach Włodawy, jak oni w ogóle nazywali język, w którym się wychowali i w którym mówią?
Ja trafiłam do zagłębia tak zwanego tego języka chachłackiego tutejszego, czyli do Dąchobród, właśnie jeszcze w liceum, kiedy dużo osób przyjeżdżało też spoza Włodawy. I panowała taka pozytywna plotka o Dąchobrodach, które są niesamowite pod względem takim językowym, kulturowym, tradycji ludowej też, pielęgnowania pieśni rozmaitych. Ja zresztą tam trafiłam zbierając pieśni. I to były Dąchobrody, ale też Stawki, bo żył jeszcze Stefan Sidoruk, który, jeśli tutaj mówimy o języku, to przełamał pewną rzecz, bo on napisał Wesele Różanieckie całe w gwarze chachłackiej jednak. I ci mieszkańcy takim określeniem operowali. Ja nie słyszałam, żeby to była gwara ukraińska, dopóki też nie poszłam na studia, bo jest i profesor Adamowski, i był profesor Bartpiński, i jest profesor Czyżewski, którzy badają te tematy i już można więcej o tym przeczytać, dowiedzieć się. Ale wówczas tak moi respondenci też mówili po tak zwanemu chachłacku, tak? To znaczy wiele z nich było świadomych, że jest to gwara, że to są słówka, że to są słowa też zmienne, w różnych wsiach mówi się inaczej, są inne końcówki i często mieszkańcy jednej wsi troszkę podśmiewywali się z drugich, że oni mówią inaczej, a my inaczej mówimy, więc to takie sympatyczne przekomarzanie się. Ale też tutaj dużo w tej mierze zrobił profesor Stanisław Baj, który pochodzi z Dąchobród i gdzie wspierał bardzo też różne wydawanie słownika chachłackiego. On też doskonale wie, że ta nazwa jest pejoratywna, ale też w tym sensie, jak posługiwali się jego sąsiedzi czy sąsiadki, to jest właśnie to, co i ja pamiętam. To nie było w tym nic negatywnego, więc to określenie jednak przedostało się do współczesnego języka. Więc ta jego praca też jest niesamowita, bo on jako malarz zrobił taki cykl też obrazów poza rzeką Bóg. Malował przecież portrety chłopskie, ludzkie postaci. I tak na to, co robi Stanisław Baj i to, co teraz robią animatorzy kultury, badacze kultury, utrwalając ten język, to jest tak naprawdę ratowanie ginącego już świata, bo ten język za chwilę, te gwary za chwilę znikną i one są jeszcze dzięki najstarszym mieszkańcom, którzy w śpiewie są zachowane, śpiewy. Jednak w takim codziennym języku jest teraz tego mniej, bo są kolejne pokolenia, które nie rozumieją i nie uczą się tego, tak? Więc jest to już pewna taka sfera zamknięta. Dobrze, że jest dużo badaczy i jest taki ożywczy ruch kulturowy i zainteresowanie tym. To jest naprawdę ważne, pokazujące właśnie to niezamykanie się na to, co pograniczne, czyli jest wielostronne, bo mówiłaś o tym paradoksalnym zamknięciu pogranicza, że nie można dotknąć tego, co jest tak wielobarwne i wielowarstwowe obok, ale to też dlatego, że żyjemy w ciągłym takim tym postsowieckim monolicie kulturowym, że nas tak wychowywano przez lata. My w naszym dzieciństwie i w dorosłości jeszcze tak wchodząc, dojrzewając, pamiętamy ten okres, w którym taki ten homo sowieticus musiał być gdzieś taki dosłowny i było zakopane gdzieś to, co było wielokulturowe przez lata, tak do lat 90. Zanim też z kolei animatorzy kultury, menadżerowie kultury zaczęli, artyści badać te korzenie nasze, które były wcale nie tak oczywiste i bardziej wielowątkowe. Więc to oczywiście ma swoje przyczyny, dlaczego często doświadczając miasteczek wielokulturowych, ile pracy przez ostatnie dwie dekady na przykład trzeba było wykonać w całej Polsce, żebyśmy dzisiaj w tak oczywisty sposób mówili, czym jest synagoga, czym jest kircha. To wcale nie było takie oczywiste, czy cmentarz żydowski, to wcale takie nie było oczywiste na moich studiach, jak ja byłam też, żeby dopowiadać mieszkańcom z innych części Polski, czym właściwie ten pejzaż kulturowy się różni.
Tam na góry świecić zory, dziewczyta śpiewają za starego, za nieluba mnie zaruczają, za starego, za nieluba mnie zaruczają. Oj, nie pójdę ja za jego, nie pod jego chatu, tym ruczniczkom, co ja tkała, spuścić mnie w jamu, tym ruczniczkom, co ja tkała, spuścić mnie w jamu. Tylko pójdę ja za to, co czysty jutrze, winu by mnie pocieluje, a ja zasmieję się. Winu by mnie pocieluje, a ja zasmieję się. Minu wroczok, minu w drugi, miły przyjeżdżaje, po dziewczynu sirotину могилу застає, по дівчину сирутину могилу застає. suroczku, pochowajte nas uboje w wiśniowym sadoczku. Pochowajte nas uboje w wiśniowym sadoczku. Wykupajte, moja mamo, głęboką mogilu, żeby na wieki zakrywała naszą lubow szczirą, żeby na wieki zakrywała naszą lubow szczirą. Usypite, moja mamo, wysoką mogilu, posadite między nami czerwoną kalinę. Posadite między nami czerwoną kalinę. Rozważajte, moja mamo, żeby tak nie tużyli, a w niedzielu po wieczery dzwony zadzwonili, a w niedzielu po wieczery dzwony zadzwonili.
Nazywaję się Dymianiuk Karolina. Moje panieńskie nazwisko to Dudek. Urodziła się ja w rodzinie Dudeków w Dubogrodzkiej społeczności w rok 19 marca 1939 roku. Do szkoły żyła tutaj w Dubogrodziach z rodzicami. Później rodził się jeszcze brat, nas było dwoje w domu. Do szkoły chodziła też w Dubogrodziach. Do pierwszej klasy zapisał mnie tato i szkołę skończyła 7 klas tylko, bo kiedyś to w naszym osiedlu to dziewczyta nie chodziły, nie szły dalej do szkoły, bo poszło dziewczytom szkoła. Zaraz będę troszkę dziewczyn, a później jeszcze wżenicie i треба діти кулихати, а не до школи ходити, шостої школи. Ніхто з її не користав, як далі пішов до школи. Ай, то, бо то не треба, на що було ходити. Ну і так жила, а пізніше вийшла замуж, від'їхала, Доброд була 10 літ на землях одзисканих в тим. Нас кажуть, не заходили, то вталі не заход тільки. Tylko województwo olsztyńskie było, a teraz warmińsko-mazurskie. No i przyjechała z powrotem, bo rodzice by już postarili, trzeba było pomóc. I przyjechała do domu z człowiekiem. Ja dzieci nie mam, nie mała i nie mam. A założили в нас зеспіл такий Ютшенко, співали ми дуже в тим зеспілі, дуже мали з того радості, бо ходили, їздили по всяких там вистемпах і конкурсах, мали з того нагороди. І по такій нагороді видали ми плиту, по такій нагороді почала я писати вірші. Мала вже час, вже постаріла, вже менше роботи було. і почала писати вірші. А раніше ще, то я була ще дівчиною, то парала ще з мамою ткацтвом, ткала всякі там і кіліми, і то, що колись ткали на кроснах. Співати то вчила ще від мами, бо мама дуже гоже співала і дуже пісень знала, і мене вчила.
Ой, лугом іду понад берегом, ой, та трава зеленіє, трава зеленіє, ой, трава зеленіє. За добрим мужем, за господаром, жінка молодіє, жінка молодіє, ой, жінка молодіє. Ой, лугом іду понад берегом, трава посихає, трава посихає, ой, трава посихає. За кепським мужем, за недбаюгом, жінка помирає, жінка помирає, ой, жінка помирає. Ой, лугом іду понад берегом, ой, там липу тешуть, ой, там липу тешуть, ой, то там липу тешуть. Наберу трісок, повон фартушок, нехай люди брешуть, нехай люди брешуть, ой, нехай люди брешуть. Набрешуча лиха, набрешуча лиха, а я молоденька, а я молоденька, погуляю стиха. А я молоденька, а я молоденька, погуляю стиха.
Chciałam Cię jeszcze zapytać o tą międzypokoleniowość, bo ostatnio byłam w takiej cudownej sytuacji. Spotkaliśmy się w Hannie, to jest ta gmina, na terenie której leżą owe legendarne, cudowne zresztą Dąbrowy. Po prostu kocham też tą wieś i różne osoby stamtąd znam. I mieszka tam taka śpiewaczka, jej pieśni też towarzyszą tej naszej dzisiejszej rozmowie, pani Karolina Jadwiga Demianiuk. Pani Jadzia od wielu, wielu lat uczy już kolejne pokolenia dziewczynek, młodych dziewczyn, uczy ich tej miejscowej tradycji, swoich pieśni. I ostatnio była taka właśnie sytuacja, że to była w ogóle rozmowa o tym, taka luźna w gronie uczestniczek warsztatów w bardzo różnym wieku. Od takich małych dziewczynek po kobiety już takie bardzo dojrzałe. Akurat były same panie w tej rozmowie uczestniczące i właśnie rozmawiałyśmy o tych rzeczach związanych z językiem tutejszym, jak o tym nazewnictwie, jak to starsze pokolenie, jak ono samo postrzega to nazewnictwo. I w pewnym momencie zeszło na kwestię wymowy. I pani Jadzia mówi, no nikt tak pięknie nie wymawia jak te moje uczennice. I to było właśnie niesamowite, bo ona poprosiła je, myśmy wszyscy poprosili, żeby one zaśpiewały. No i to było no tak wspaniałe. Rzeczywiście one Słychać było, że to nie było skopiowane tak jeden do jednego z tego, jak ona wymawia te słowa w śpiewie, tylko to było wyśpiewane. To rzeczywiście było wypracowane przez kolejne jakieś lata pracy z tymi dziewczynkami. To już były takie bym powiedziała, młode nastolatki, o tak, takie gdzieś po 13-14 lat. I słychać było te lata obcowania w ogóle z panią Jadzią. Zapomniałam, szczerze mówiąc, dopytać, czy ona z nimi też rozmawia w tym języku. Czy tylko w cudzysłowie pieśni śpiewają, ale w tym było coś autentycznego. Była po prostu żywa, autentyczna wymowa. To jakby jedna rzecz, jedna taka scena, którą chciałam opowiedzieć, a drugie to jest też prośba, żebyś opowiedziała o takim projekcie, który zapoczątkowałaś, jak mi się wydaje, we Włodawie, taka grupa Mowa Żywa. Bardzo w ogóle świetna nazwa, adekwatna do tego, o czym mówimy, o żywości języka, o przekazie, o tym w ogóle, czym jest język, nie? Jak on żyje albo nie żyje. Powiedz trochę, proszę, o tym.
Grupa Mowa Żywa to taki projekt, który gdzieś od 12 roku ruszył jako, mówię to o pewnym projekcie, ale to grupa nieformalna, którą założyliśmy wspólnie z Polakami, ale też Ukraińcami, a później też z białoruskie animatorki kultury do nas dołączyły, próbując takimi mikroprojektami robić przede wszystkim badania naukowe, ale popularyzatorskie, łapiąc się za bary trochę z trudnymi tematami, jak kwestia zbrodni wołyńskiej, kwestia akcji Wisła, więc to, co gdzieś tam nas dzieliło. Staraliśmy się razem z młodzieżą, studentami z Ukrainy, wspólnie z Polakami, studentami robić te badania w takim kontekście historii mówionej, ale wywiadu biograficznego, który mógłby być nakierowany później tak naprawdę dla badaczy, dla twórców pod kątem etnograficznym, etnolingwistycznym. Ale też my przede wszystkim, bo większość było tam historyków, chociaż nie tylko, pod kątem takiej pracy poznawczej, historii trudnej, której tak naprawdę ciągle gdzieś ta trudna historia nas dzieli na międzynarodowym poziomie, natomiast i potrafi przejść na konflikt lokalny, sąsiedzki, rodzinny. Co nie powinno mieć miejsca, bo przełamywanie tego poprzez takie wspólne badanie pokazuje już, że jest to możliwe, żeby robić trudne rzeczy można zbadać razem, że dzielimy tak naprawdę trudne historie i losy wszystkie rodziny, niezależnie po której stronie granicy one są, czy były też mieszanymi rodzinami. Więc ta grupa od początku miała takie idee, żeby historia mówiona była pewnym narzędziem, wytrychem takiego niezależnego badania historii. Oczywiście pod opieką historyków, pod opieką ludzi, którzy zapraszaliśmy, mając fundusze na to, bo bez funduszy tak naprawdę działamy teraz nie tak potężnie jak wcześniej, ale starając się różne dofinansowania, czy w partnerstwie z Bramą Grodzką, czy właściwie ze Stowarzyszeniem Panorama Kultur, z ludźmi, którzy już w tej pracy działali, tworzyć kolejne jakieś projekty takie tematyczne, związane przede wszystkim z tą historią pogranicza. A więc to były te tematy, one później z nich przeradzały się te zebrane w historię, w jakieś opowieści, w postaci wystaw, też uwiecznione jakimiś publikacjami, ale też koncertami. Chodziło nam też o to, żeby te spotkania nie były takie, czy nasze badania nie trafiły tylko, powiedzmy, do biblioteki czy do bibliotek na uniwersytety i były zamknięte, ale żeby to żyło spotkanie. Więc kiedy jest to możliwe, to zorganizowaliśmy wiele spotkań, głównie jeszcze z Biblioteką Miejską we Włodawie, przy wsparciu też starostwa, przy wsparciu miasta, wiele jakichś takich poszczególnych elementów dotyczących naszej historii, zapraszając też, czy to z Ukrainy, czy z Białorusi, gości, współczesnych artystów na przykład, często, którzy po raz pierwszy od długiego czasu w ogóle mogli porozmawiać z kimś, żyjąc przy granicy, porozmawiać z kimś z drugiej strony granicy.
Śpiewali, oj, pójdu ja ponad Bóg. Oj, pójdu ja ponad Bóg. De mój mili gore plugo. De mój mili gore plugo. Zanesu ja jemu jisty, zanesu ja jemu jisty, czy nie skaże mnie jisty, czy nie skaże mnie jisty. Він наївся і напився, він наївся і напився, і на ролю положився, і на ролю положився. Чого лежиш, чом не гориш? Чого лежиш, чом не гориш? Чом до мене не говориш? Чом до мене не говориш? А я лежу, той думаю, а я лежу, той думаю, не помисли жінку маю. Брав ти мене вдень, не вночі, брав ти мене вдень, не вночі, не вилезли тобі очі, не вилезли тобі очі. Брав ти мене з родиною, брав ти мене з родиною, з батьком, братом, матерою. А тепер я не помисли, а тепер я не помисли. Подивися, дітки прийшли. Ну що ж, я вродилася в Дубогородах. І мала тільки одного брата. А мої родичі то були теж тутейші стілі. Тільки ж тато то згинув, як я мала 10 літ, на Витракові. Там завіз молоти і там хтось, казали, що хтось там впнув його. І пішов там, де збіжжа, і там згинув. О. А ми мусили господарити. Брат 14 літ, а я 10. І так ми. Не було, як то тепер кажуть, о, так і вік, вже бунт якийсь. Ми не розуміли того, жодного бунту. Бо треба було рано встати бидло напасти, ті лужки, а потім йти до школи. А прийшла зі школи, то треба зелена збирати, свиням дати, бидло вигнати на пашу, напасти. А брат з мамою були в полю. Таке було життя.
Wielu takich też niuansów tematu, o którym mówimy, się nie dostrzega. One nie są widoczne na pierwszy rzut oka. I pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam pieśni z Dąchobród w wykonaniu pani Haliny Weremczuk i pani właśnie pani Jadzi Demianiuk. I były tam takie dwie pieśni weselne, które w jakiś tam, to było wiele lat temu i w jakiś sposób one mi się wydały nie tyle niewiarygodne, co takie jakby niezgrabne językowo, niezgrabne w ogóle w rytmie po prostu, to po prostu się czuje w śpiewaniu. Jak się śpiewa tekst, to mówię tak bardzo, bardzo prosto o tym, ale po prostu się czuje, jak po prostu leży ta fraza w ustach. I właśnie były takie dwie pieśni i potem już kilka lat temu rozmawiałam z paniami, jeszcze żyła właśnie pani Weremczuk i one wtedy mówią, no tak, bo to nie są w ogóle, ja je o to zapytałam i one mówią, to w ogóle nie są, to nie są te oryginalne pieśni, oryginalnie to one są po naszemu, czytaj po chachłacku i mówi, że był taki czas, tutaj też sięgamy tych jeszcze lat, no mówiąc bardzo ogólnie komunizmu, że był taki bardzo długi czas, że one jeśli chciały wystąpić na jakimś przeglądzie festiwalu muzyki ludowej, to po prostu miały zabronione przez, że tak powiem, Dom Kultury, czy przez kogoś, kto tam skierował ich na umożliwił wzięcie udziału w tym przeglądzie, że wolno śpiewać tylko po polsku. To nie mieści nam się dzisiaj w głowie, chociaż no myślę, że nam będącym gdzieś tam już w średnim wieku i pamiętającym te czasy jak najbardziej się mieści. I stąd wynikała taka niezgrabność w śpiewaniu, że one były świetnie przetłumaczone, tam była zachowana symbolika, były też no właśnie frazy jakoś tak fajnie jedna po drugiej idące, ale to jednak nie było zaśpiewane w tym języku, w którym ktoś kiedyś stworzył te pieśni. I potem też odkryłam w jakichś zbiorach archiwalnych no właśnie takie młodzieńcze, powiedziałabym, nagrania pani Jadzi Demianiuk z lat 70. nagrane przez pana Jana Ignaciuka. I tam odkryłam w tych nagraniach, można powiedzieć, że odkryłam, no niesamowitą ilość właśnie pięknych takich lirycznych piosenek śpiewanych właśnie po chachłacku, których istnienia w ogóle nie miałam świadomości, że nie, jak poznałam panią Demianiuk, nie miałam świadomości, że ona aż tyle ma w swoim repertuarze pieśni w tym języku, a to są pieśni jej, to są pieśni jej mamy, to jest w ogóle serce jej repertuaru, to jest coś, co ona w ogóle uwielbia też śpiewać. Natomiast kiedy ja ją poznałam, kiedy o niej usłyszałam, to z początku poznałam ten taki właśnie flagowy jej wizerunek, który nie ona sama, to w ogóle jakby nie było jej świadome działanie, tylko jakby cały wczesny ruch folklorystyczny funkcjonujący w takich, a nie innych realiach, jakby wykreował taki jej wizerunek, taki wizerunek w ogóle zespołu Jutrzenki z Dąbrot, że właśnie oni tutaj śpiewają tylko czy głównie po polsku. To w ogóle niesamowite, że coś takiego jeszcze tak stosunkowo niedawno miało miejsce.
Gajem, koni, gajem, gajem zielonieńkim. Ktoś tam jechał i mandrował, chłopak młodziusieńki. Jechał i mandrował, na gaj poglądając, i tak dumało żeniace, ślozy obcierając. Nie cieszcie się, ludzie, moją wielką biedą, bo ja swoje drobne ślozy i obmyję wodą. Wodą i obmyję
Bardzo inspirująca jest dla mnie rozmowa z Tobą, Ola. Jeszcze jedno chciałam Cię zapytać. Trochę już o tym powiedziałaś, mówiąc o weselu, tym weselu różanieckim, i chciałam Cię prosić, żebyś jeszcze na koniec rozwinęła ten wątek. Wątek tego, jak takie języki regionalne czy gwary przechodzą na jakiś inny poziom świadomości ludzi i na miejscu, i poza tym miejscem, kiedy powstają utwory literackie w tym języku.
No właśnie tak z tego, co opowiadasz, to jest też taka, przychodzi mi na myśl, siła jednak ludzi twórczych, którzy ocalają ten folklor, bo zobacz, czy pani Kazia Pawluk też z Ochobrót, czy Stefan Sidoruk nieżyjący, który tak naprawdę, przełamujemy tutaj jakiś też impas w myśleniu o kulturze chłopskiej, bo te osoby, które też twardo zrośnięte też ziemią z jej rytmem, z obowiązkami, to pan Sidoruk uciekał i pisał sobie wierszyki na drzwiach stodoły na przykład. Były takie historie. Pani Kazia Pawluk wydała też tą wierszy, w których też przemyca, prawda, też pewne słówka. Jest, wspomniałam o Stanisławie Baju, który w sposób malarski uwiecznia to piękno lokalne, ale też ten koloryt uchwyciła niesamowicie w takich echolaliach Eda Ostrowska, która pochodzi ze Słowatycz, czyli też pobliskie okolice, i która też taki, nie wiem czy wydała już, ale przez wiele lat pracowała nad takim słowniczkiem tej gwary. I też niezwykłe znaczenie to akurat ma w jej język i ta materia w jej poezji. I można tak sobie pomyśleć, że jednak te takie osoby, które mają jakiegoś takiego artystycznego ducha, to poczucie, czyli panie pieśniarki, które zbierają się teraz, mają nawet swoje uczennice, że chcą śpiewać, że koncertują, że widać tę międzykulturowość w zespole Jutrzenka, gdzie młodsze osoby też śpiewają, że to jest ta ciekawość świata, którą miał chociażby profesor Władysław Kuraszkiewicz, który rowerem jeździł po tych wioskach i robił nagrania, jak jeszcze nie było, prawda, dyktafonów. Więzień zresztą obozu koncentracyjnego, o tym też osobną książkę wydał, więc nie tracił tego ducha poznania czy ciekawości świata mimo trudnych jakichś przejść i okresu okupacji, ale chciał cały czas poprzez język poznawać świat, pokazywać i ocalać go. Więc myślę, że tu wiele do powiedzenia mają przede wszystkim takie otwarte oczy artysty, które są gdzieś w tych osobach próbujących zmierzyć się z tym tematem, bardziej czułym na tą materię, jaką jest język, muzyka. Dzięki muzyce, dzięki Twojej też pracy i zespołom muzycznym, które utrwalają te dźwięki, też nie tylko słowa, to jest niesamowita też praca duchowa wykonana, żeby to ocalić i żeby się tym dzielić też, bo my w różny sposób się komunikujemy, nie tylko słowami.
To jest cudowne podsumowanie i zakończenie tej rozmowy. Dziękuję bardzo, Ola, za spotkanie i za rozmowę.
To ja dziękuję.
Buwaj też durowy tutejszy i ludę, me te wspominaty jak nastutny budę. Me te wspominaty dobrymi słowami, a deż ty i ludę, szo spywali z nami.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Forum Muzyki Tradycyjnej. Więcej materiałów na stronie muzykatradycyjna.pl.